Lekcja 12. 21 grudnia. Jak radzić sobie ze złymi decyzjami? Sobota, po południu, 14 grudnia. Tekst pamięciowy, rzekłem, Boże mój. Wstydzę się i nie ośmielam się nawet podnieść swojego oblicza do Ciebie, Boże mój, gdyż nasze winy wyrosły nam ponad głowę, a nasze grzechy dosięgły aż nieba. Księga Ezdrasza 9, 6. Ezdrasz i Nehemiasz stali się liderami w społeczności izraelskiej, w której mieszane małżeństwa z nieizraelitami stały się normą. Obaj przywódcy byli tym zjawiskiem poważnie zaniepokojeni, gdyż pragnęli doprowadzić naród izraelski do ścisłej więzi z Bogiem. Byli świadomi negatywnego wpływu niewierzących i bałwochwalców na Izraelitów, gdyż widzieli skutki takiego wpływu w dziejach wybranego narodu. Kananejskie religie rozprzestrzeniły się w Izraelu, tak iż Baala i Aszerę czczono na każdym wzgórzu. Ponadto pogańskie żony wywierały negatywny wpływ na izraelskie rodziny. Już w czasach Jozłego Bileam doradził Moabitom, by wysłali do Izraelitów swoje dziewczęta, aby te skłoniły ich do odwrócenia się od Boga. Niestety, ta taktyka okazała się nad wyraz skuteczna. Małżonkowie nie tylko wpływają na siebie nawzajem, ale także i na swoje dzieci. Co Ezdrasz i Nehemiasz uczynili z problemem mieszanych małżeństw Izraelitów z nieizraelitami? Czy mieli pozwolić, by ta praktyka szerzyła się nadal bez ograniczeń? W tym tygodniu przyjrzymy się, jak ci dwaj przywódcy podeszli do tego problemu. Niedziela, 15 grudnia. Reakcja Nehemiasza. Przeczytaj Księga Nehemiasza 13, 23-25. O czym jest mowa w tych wersetach i jak możemy wyjaśnić reakcję Nehemiasza na zaistniałą sytuację? Księga Nehemiasza 13, 23-25. Również w owych dniach stwierdziłem, że niektórzy Judejczycy poślubiali kobiety asztodyckie, amonickie i moabickie. Z ich dzieci połowa mówiła po asztodycku, czy innym językiem tych ludów, lecz nie umieli już mówić po żydowsku. Więc gromiłem ich i przeklinałem, niektórych z nich biłem, targałem za włosy i zaklinałem na Boga, nie wydawajcie waszych córek za mąż za ich synów i nie bierzcie ich córek za żony dla waszych synów czy dla siebie. Ponieważ dzieci z mieszanych małżeństw nie znały języka aramejskiego, używanego przez Izraelitów na wygnaniu, ani języka hebrajskiego, nie mogły zrozumieć nauczania Pisma Świętego. Był to prawdziwy problem, gdyż poznanie Bożego objawienia mogło wskutek tego ulegać wypaczeniu, a nawet zanikowi. Uczeni w piśmie i kapłani objaśniali Torę głównie w języku aramejskim, aby ich kazania były zrozumiałe dla ludu. Ponieważ jednak matki w mieszanych rodzinach były narodowości amonickiej, asztodyckiej i moabickiej, i to przeważnie one zajmowały się dziećmi, okazywało się, że wiele dzieci nie znało języka ojców. Język, którym mówimy, decyduje o sposobie rozumienia pojęć, gdyż jest związany z określoną kulturą. Nieznajomość biblijnego języka oznaczała utratę szczególnej biblijnej tożsamości. Tak więc dla Nehemiasza było nie do przyjęcia, by rodziny żyjące w Izraelu nie miały żadnej łączności ze Słowem Bożym i żadnego związku z żywym Bogiem, Panem Hebrajczyków. Bibliści wskazują, że działania Nehemiasza były przypuszczalnie publicznym zawstydzeniem ludzi, czyli przepisową karą w tamtych czasach. Gdy czytamy, że Nehemiasz ganił ich i przeklinał, nie powinniśmy sądzić, że Nehemiasz używał wulgarnego języka czy poniżał ich, ale raczej przywoływał przekleństwa wymienione w przymierzu. 28. Rozdział Księgi Powtórzonego Prawa wymienia przekleństwa, które spadną na ludzi łamiących przymierze. Jest wysoce prawdopodobne, że Nehemiasz posłużył się owymi słowami Biblii, by uświadomić tym ludziom zły kierunek ich postępowania i konsekwencje ich złych decyzji. Ponadto, gdy tekst biblijny mówi, że Nehemiasz niektórych z nich bił oraz targał za włosy, zobacz Księga Nehemiasza 13, 25, nie powinniśmy wyobrażać sobie, że namiestnik wpadł we wściekłość i reagował furią, ale powinniśmy zauważyć, że bicie było wówczas przepisową formą publicznej kary. Tego typu działanie zostało zastosowane tylko wobec niektórych z nich, a zatem przypuszczalnie wobec liderów, którzy spowodowali czy popularyzowali tego rodzaju niewłaściwe postępowanie. Te działania miały służyć jako metoda publicznego upokorzenia. Nehemiasz chciał się upewnić, że lud zrozumie powagę podejmowanych decyzji i ich skutki. Jak powinniśmy reagować, gdy widzimy wyraźne przejawy złego postępowania w zborze/kościele? Poniedziałek, 16 grudnia. Nagana udzielona przez Nehemiasza. Przeczytaj Księga Nehemiasza 13:26-27. Jak wersety te świadczą o znaczeniu historii biblijnej w uświadamianiu nam niebezpieczeństw schodzenia z właściwej drogi. Księga Nehemiasza 13:26-27. Czyż nie w ten sposób zgrzeszył Salomon, król izraelski? A wszak wśród wielu narodów nie było króla takiego jak on. Był ulubieńcem Boga, który ustanowił go królem nad całym Izraelem. Lecz również jego przywiodły do grzechu żony obcoplemienne. Czy musi się i o was słyszeć, że popełniacie to samo wielkie zło, sprzeniewierzając się naszemu Bogu przez to, że żenicie się z kobietami obcoplemiennymi? Salomon pogrążał się w grzechu wskutek złych wyborów, które podejmował. Można powiedzieć, że Salomon zrujnował sobie życie wskutek nieposłuszeństwa Bożym przykazaniom obowiązującym królów izraelskich. Niech też nie bierze sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce. Piąta Księga Mojżeszowa 17:17. Życie Salomona zostało wskazane jako negatywny przykład, gdyż nie tylko poślubił on wiele żon, ale, jak na to zwrócił uwagę Nehemiasz, znaczna część z nich nie oddawała czci prawdziwemu Bogu. Dlaczego Nehemiasz miał rację, ganiąc naród za zawieranie małżeństw z poganami? Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 6:1-4. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. I rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. A w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. Pierwsza Księga Mojżeszowa 24:3-4. Abym zaprzysiągł ciebie na Pana, Boga nieba i Boga ziemi, że nie weźmiesz żony dla syna mojego spośród córek Kananejczyków, wśród których mieszkam. Lecz pójdziesz do ojczyzny mojej i do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mojego Izaaka. Pierwsza Księga Mojżeszowa 28:1-3. A Izaak wezwał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki rozkaz. Nie bierz sobie żony spośród córek Kananejczyków, ale wstań, idź do Paddan Aram, do domu Betuela, ojca matki twojej, i weź sobie stamtąd żonę spośród córek Labana, brata matki twojej. A Bóg Wszechmogący niechaj ci błogosławi, niechaj cię rozrodzi i rozmnoży, abyś stał się zgromadzeniem ludów. Piąta Księga Mojżeszowa 7:3-4. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna, gdyż odciągnęłaby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym bogom. Wtedy zapłonąłby przeciwko wam gniew Pana i szybko by cię wytępił. Drugi list do Koryntian 6:14. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Zakaz zawierania mieszanych małżeństw nie wynikał z szowinizmu, ale z konieczności zapobiegania bałwochwalstwu. W Biblii mamy wiele przykładów Izraelitów, którzy poślubili nieizraelitów. Mojżesz poślubił Sypporę, Midianitkę. Boaz poślubił Rut, Moabitkę. W biblijnym zakazie mieszanych małżeństw nie chodzi o narodowość, ale o wiązanie się z osobami innej wiary albo niewierzącymi. Problem polegał na tym, że w czasach Ezdrasza i Nehemiasza wielu Izraelitów poślubiało osoby niewierzące w Boga Izraela. Współczesny adwentystyczny teolog Richard M. Davidson napisał, plan dotyczący małżeństwa, a wywodzący się z Edenu. wymagał uzupełniającej się całości dwojga partnerów w duchowej wierze i innych ważnych wartościach. Pogańskie żony w przedstawionej tutaj historii nie zgodziły się porzucić swoich bałwochwalczych kultów. Tak więc Nehemiasz z pewnością był zasmucony ich wyborami, gdyż świadczyły one o braku poświęcenia się prawdziwemu Bogu. Biblia podaje sposoby i praktyki, które pozwolą nam utwierdzić się w Bogu i będą chronić nasze szczęście. Jednym z takich sposobów jest nakaz zawierania małżeństwa wyłącznie z osobą podzielającą naszą wiarę, mogącą nam pomagać w prowadzeniu lepszego życia i zachęcającą do poświęcenia się Bogu. Jakie zasady możemy przyswoić sobie z tej smutnej historii i jak mogą one pomóc nam chronić naszą wiarę i wiarę naszej rodziny? Wtorek, 17 grudnia. Reakcja Ezdrasza. Przeczytaj 9 rozdział Księgi Ezdrasza. Jak zareagował Ezdrasz, słysząc o mieszanych mał? Strzeństwach Izraelitów? W Księga Ezdrasza 9:1 czytamy, że Izraelici nie stronili od osób wyznających bałwochwalcze religie. Podobne hebrajskie słowo przetłumaczone tutaj jako stronić, jest użyte także w 3 Księga Mojżeszowa 10:10-11:47, 2 Księga Mojżeszowa 26:33, 1 Księga Mojżeszowa 1:4-6-7, 14 i 18. Co użycie tego słowa wskazuje w kwestii małżeństw między wierzącymi a niewierzącymi? Księga Ezdrasza 9:1-15. Gdy to zakończono, przystąpili do mnie naczelnicy i rzekli: lud izraelski oraz kapłani i lewici nie stronili od ludów tych ziem, jak też od obrzydliwości Kananejczyków, Chetejczyków, Peryzejczyków, Jebuzejczyków, Amemonitów, Moabitów, Egipcjan i Amorejczyków. Brali bowiem ich córki za żony dla siebie i dla swoich synów, także święte potomstwo zmieszało się z ludami tych ziem, a w tym wiarołomstwie przodowali naczelnicy i przełożeni. Gdy usłyszałem te słowa, rozdarłem swoją szatę i płaszcz i rwałem włosy ze swojej głowy i brody, i usiadłem przybity. Przerazili się słowami groźby Boga Izraelskiego, z powodu wiarołomstwa tych, którzy powrócili z niewoli, ale ja siedziałem przybity aż do wieczornej ofiary. Lecz w czasie ofiary wieczornej otrząsnąłem się z mojego przygnębienia i w swojej rozdartej szacie i płaszczu upadłem na kolana, a wzniósłszy swoje ręce do Pana, mego Boga, rzekłem: Boże mój, wstydzę się i nie ośmielam się nawet podnieść swojego oblicza do Ciebie, Boże mój, gdyż nasze winy wyrosły nam ponad głowę, a nasze grzechy dosięgły aż nieba. Od dni naszych praojców tkwimy w wielkim grzechu aż do dnia dzisiejszego, z powodu naszych win popadliśmy my, nasi królowie, nasi kapłani, w ręce królów tych ziem w niewolę, pod miecz i na łup, i na pośmiewisko, jak to jest dzisiaj. A teraz jakby na chwilę spotkała nas łaska od Pana, Boga naszego, że ocalił nam resztkę i dał nam oparcie w swoim świętym miejscu, że Bóg nasz oświecił nasze oczy i dał nam nieco wytchnienia w naszej niewoli. Bo chociaż jesteśmy niewolnikami, lecz w naszej niewoli nie opuścił nas nasz Bóg, ale zapewnił nam przychylność królów perskich, pozwalając nam odżyć, abyśmy mogli wznieść świątynię naszego Boga i naprawić jej zniszczenia, dał nam mur ochronny w Judei i Jeruzalemie. Lecz co mamy teraz rzec, Boże nasz, skoro znowu przekroczyliśmy Twoje przykazania, które nadałeś przez swoje sługi, proroków, mówiąc: ziemia, do której wchodzicie, aby ją objąć w posiadanie, jest ziemią splugawioną obrzydliwościami ludów tej ziemi, którymi napełnili ją od krańca do krańca w swojej nieczystości. Nie dawajcie więc waszych córek ich synom za żony, a ich córek nie bierzcie za żony dla waszych synów, nie zabiegajcie o ich dobrobyt i powodzenie na wieki, abyście wzrósłszy w siłę korzystali z dóbr ziemi i mogli przekazać ją w dziedzictwie waszym synom na wieki. A po tym wszystkim, co spadło na nas z powodu naszych złych uczynków i wielkiej naszej winy, przy czym Ty, Boże nasz, nie wymierzałeś nam kary według winy naszej, lecz darowałeś nam tylu ocalonych, czy mamy znowu przekraczać Twoje przykazania, spowinowacając się z tymi obrzydliwymi ludami? czy nie popadniesz w gniew na nas aż do całkowitej zagłady, aby żadna resztka nie ocalała? Panie, Boże Izraela, Ty jesteś sprawiedliwy, że chociaż resztka z nas ocalała, jak to jest dzisiaj. Oto stoimy przed Twoim obliczem splamieni winą, choć nie godzi się nam z tego powodu stać przed Twoim obliczem. Trzecia Księga Mojżeszowa 10:10. Abyście umieli rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nieświęte, między tym, co czyste, a tym, co nieczyste. Trzecia Księga Mojżeszowa 11:47. Abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, oraz między zwierzętami, które się spożywa, a zwierzętami, których jeść nie wolno. Druga Księga Mojżeszowa 26:33. Zasłonę zawiesisz na hakach i wniesiesz za zasłonę skrzynię świadectwa, a ta zasłona będzie wam oddzielać miejsce święte od najświętszego. Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:4, 6-7, 14, 18. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem. I tak się stało. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. Niektórzy Izraelici sami przyszli do Ezdrasza i poruszyli kwestię mieszanych małżeństw. Słownictwo, jakim się posłużyli, wymieniając narody dopuszczające się obrzydliwości, świadczyło o tym, że znali oni Torę, jako że przytoczona lista została zaczerpnięta wprost z biblijnego sprawozdania. Co jest ciekawe, to naczelnicy przynieśli wieści Ezdraszowi, jako że nawet duchowi przywódcy narodu, kapłani i lewici, byli winni w tej kwestii. Badając przyczyny, które doprowadziły do niewoli babilońskiej, Ezdrasz zrozumiał, że odstępstwo Izraelitów było spowodowane w znacznym stopniu ich wymieszaniem się z poganami. Doszedł do wniosku, że gdyby byli posłuszni Bożemu przykazaniu i zachowywali swoją odrębność od okolicznych narodów, wówczas uniknęliby smutnych i upokarzających przeżyć. Teraz, gdy dowiedział się, że pomimo lekcji z przeszłości ludzie na wysokich stanowiskach ośmielili się przekraczać prawa dane im po to, aby strzegły ich przed odstępstwem, nie posiadał się z oburzenia. Myślał o tym, jak Bóg w swej dobroci pozwolił im wrócić do ojczyzny. Ogarniał go słuszny gniew i rozżalenie z powodu ich niewdzięczności. Słowo stronić zostało użyte w odniesieniu do przeciwieństw, zupełnych skrajności. W swoim oświadczeniu Izraelici uznali, że wiedzieli o Bożym przykazaniu, iż należy się trzymać z daleka od fałszywych religii. Rozumieli, iż nikt nie powinien myśleć, że poślubiając osobę o przeciwnych wierzeniach, ustrzeże się od wpływu tych wierzeń na samego siebie i swoje dzieci. W ten sposób Izraelici zdali sobie sprawę z powagi zaistniałej sytuacji. Co możemy czynić, by zachować żywą wiarę w naszych rodzinach, nawet jeśli podjęliśmy niewłaściwe decyzje w przeszłości? Środa, 18 grudnia. Ezdrasz przystępuje do działania. Przeczytaj 10 rozdział Księgi Ezdrasza. Jak Ezdrasz i inni przywódcy podeszli do problemu mieszanych małżeństw. Księga Ezdrasza 10:1-12 i dalsze wiersze, gdy tak Ezdrasz na klęczkach płacząc, modlił się i wyznawał grzechy przed świątynią Bożą, zgromadził się wokoło niego z Izraela bardzo wielki tłum mężów, kobiet i dzieci, i cały lud zanosił się od płaczu. Wtedy odezwał się Szechaniasz, syn Jechiela, z synów Elama, i rzekł do Ezdrasza, popełniliśmy wiarołomstwo wobec naszego Boga, pojmując za żony obcoplemienne kobiety z ludów tych ziem. Ale mimo to jest jeszcze nadzieja dla Izraela. Zobowiążmy się więc teraz uroczyście wobec naszego Boga, że odprawimy wszystkie żony obcoplemienne i dzieci z nich urodzone, postępując według rady mego Pana i tych, którzy trwożą się o przykazania naszego Boga, i niech się stanie zgodnie z zakonem. W Wstań więc, gdyż do ciebie należy ta sprawa, a my będziemy z tobą, zbierz siły i działaj. Wtedy Ezdrasz powstał i zobowiązał przysięgą starszych kapłanów, lewitów i całego Izraela, że tak postąpią. I oni przysięgli. Potem opuścił Ezdrasz dziedziniec przed świątynią Bożą i wszedł do mieszkania Johanana, syna Eliasziba, i spędził tam noc, ale nie jadł chleba ani nie pił wody, był bowiem bardzo rozżalony z powodu wiarołomstwa tych, którzy wrócili z niewoli. Następnie ogłoszono w Judei i w Jeruzalemie wszystkim, którzy powrócili z niewoli, że mają się zgromadzić w Jeruzalemie, kto zaś w ciągu 3 dni się nie zjawi zgodnie z zarządzeniem przełożonych i starszych, tego całe mienie zostanie obłożone klątwą, on sam zaś zostanie wyłączony ze zgromadzenia tych, którzy powrócili z niewoli. Zgromadzili się zatem w ciągu 3 dni wszyscy mężczyźni z Judei i Beniamina w Jeruzalemie, a było to 20 dnia 9 miesiąca. Cały lud usiadł na dziedzińcu świątyni Bożej, drżąc z przejęcia się tą sprawą i z powodu deszczów. Wtedy powstał Ezdrasz, kapłan, i rzekł do nich: wy popełniliście wiarołomstwo, że pojęliście obcoplemienne kobiety za żony, pomnażając winę Izraela. Wyznajcie ją więc teraz przed Panem, Bogiem waszych ojców, i spełnijcie Jego wolę. Odłączcie się od ludów tej ziemi i od żon obcoplemiennych. A całe zgromadzenie odpowiedziało głosem donośnym: tak jest. Jak powiedziałeś, tak postąpimy. Całe zgromadzenie postanowiło odesłać żony z obcych narodów. Zdumiewające jest to, że nawet ci, którzy je poślubili, przystali na to, z wyjątkiem 4 mężczyzn wymienionych z imienia w księgach Ezdrasza 10:15. Judejczycy zobowiązali się odesłać swoje małżonki, a realizacja tego planu trwała 3 miesiące. Ostatecznie 111 żydowskich mężczyzn odesłało swoje żony. W księga Ezdrasza 10:44 czytamy, że niektóre z tych mieszanych małżeństw miały już dzieci. Odesłanie matek z dziećmi wydaje się nieracjonalne czy nawet niesprawiedliwe. Jednak musimy pamiętać, że był to wyjątkowy czas, w którym Bóg odbudowywał naród izraelski, a Izraelici na nowo uczyli się łączności z Nim. Aby w pełni podążać za Bogiem, musieli podjąć radykalne decyzje. Hebrajskie słowa występujące w księga Ezdrasza 10:11-19, a przetłumaczone jako odłączyć się, hebrajskie badal, i odprawić, hebrajskie jaca, nie zostały użyte nigdzie indziej w Piśmie Świętym w kontekście rozwodu. Ezdrasz z pewnością znał słowa używane w związku z rozwodem, ale celowo ich nie użył. Tak więc jest jasne, iż Ezdrasz nie uważał tych małżeństw za zgodne z prawem, gdy okazało się, że zostały zawarte z pogwałceniem przykazań Tory. Mówiąc innymi słowy, małżeństwa te zostały unieważnione, gdyż były sprzeczne z prawem Bożym. To, co zostało dokonane, polegało na zerwaniu nielegalnych związków. Jednak nie otrzymaliśmy informacji o tym, co stało się z żonami i dziećmi i jak to zdarzenie wpłynęło na społeczność żydowską. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem byli mężowie musieli zadbać o przeprowadzkę byłych żon z ich dziećmi. Żony zazwyczaj wracały do swoich ojcowskich domów. Jednak z czasem niektórzy Judejczycy znowu zaczęli poślubiać niewierzące osoby, a być może nawet powrócili do żon, które wcześniej odprawili. Krótkotrwałość tego rozwiązania wynikała z ludzkiej natury i niestałości w poświęceniu się dla Boga. Nawet ci z nas, którzy uważają się za silnych w wierze, muszą przyznać, że zdarza nam się mocno obniżać duchowe loty w naszym poświęceniu się dla Boga, gdy nasza więź z Nim zdaje się zanikać. Niestety, większość ludzi ma poważny problem z oddaniem Bogu pierwszego miejsca w swoim życiu i sercu. Jakie są Twoje doświadczenia związane z okresami mniejszego poświęcenia się Bogu? Czego nauczyłeś się z tych przeżyć? Czwartek, 19 grudnia. Współczesne małżeństwa. Na podstawie tego, czego dowiadujemy się z księgi Ezdrasza i księgi Nehemiasza na temat mieszanych małżeństw, powinno być dla nas jasne, że Bóg bardzo poważnie traktuje związek małżeński, a więc i my tak powinniśmy traktować tę świętą instytucję. Gdy rozważamy wstąpienie w związek małżeński, powinniśmy gorliwie modlić się w tej sprawie i uwzględnić wolę Boga w procesie wyboru przyszłego współmałżonka. Musimy postanowić, iż żyjąc w związku małżeńskim, pozostaniemy wierni Bożym zasadom, które chronią nas przed wieloma przyczynami smutku i poczucia beznadziejności. Przeczytaj, co Paweł miał do powiedzenia, gdy chrześcijanie mieli niewierzących współmałżonków. Przestudiuj pierwszy list do Koryntian 7:10-17. Jak powinniśmy podchodzić obecnie do małżeństw, które ciągną nierówne jarzmo? Pierwszy list do Koryntian 7:10-17. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała, a jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna albo niech się z mężem pojedna, niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan. Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi, i żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża, inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiędzie, w takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Poza tym, niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. Ponieważ nie mamy w Biblii jednego zwartego przepisu w kwestii tego, co począć z mieszanymi małżeństwami, byłoby bardzo niemądre postępowanie wbrew intencji tekstu biblijnego i biblijnym zasadom oraz twierdzenie, że odłączenie się od niewierzącego współmałżonka jest jedynym słusznym wyjściem z sytuacji i musi być zalecane we wszystkich przypadkach zgodnie z przesłaniem Księgi Ezdrasza. Sytuacja w czasach Ezdrasza i Nehemiasza była wyjątkowa, a radykalne posunięcia, jakie wówczas zastosowano, były zgodne z wolą Bożą, gdyż przyszłość Bożego systemu religijnego i całej społeczności izraelskiej wisiała na włosku. Izraelitom groziła utrata tożsamości jako czcicielom prawdziwego Boga. Wiemy, że w kolonii żydowskich żołnierzy na egipskiej wyspie Elefantynie na Nilu w czasach Ezdrasza i Nehemiasza miejscowi liderzy dopuścili do zawierania małżeństw żydowsko-egipskich i na krótki czas stworzyli mieszaną religię, w której obok Jahwe oddawano cześć egipskiej bogini Anat. W przypadku Żydów w Judei zagrożony był ród Dawida, w którym miał się urodzić Mesjasz. Dlatego to doraźne rozwiązanie musiało być podjęte, by dokonać radykalnej zmiany w społeczności żydowskiej przez unieważnienie związków małżeńskich z niewierzącymi. Z drugiej strony przekaz biblijny podkreśla wysoką wartość, jaką Bóg przypisuje równemu partnerstwu w małżeństwie. Szatan cieszy się, gdy wierzący poślubiają kogoś, kto będzie ich zniechęcał do poświęcenia się Bogu, bo wie, że gdy oboje małżonkowie są przekonani do Bożej prawdy, to będą znacznie silniejsi niż każde z nich z osobna, zwłaszcza gdyby poślubili niewierzące osoby. Biblia wyraźnie radzi, by nie ryzykować zawarcia małżeństwa, które apostoł Paweł porównuje do nierównego jarzma, ale znajdujemy w niej także dowody Bożej łaskawości wobec tych, którzy popełnili tego rodzaju błąd. Bóg daje moc tym, którzy poślubili niewierzącą osobę, by pozostali mu wierni, a jednocześnie szanowali współmałżonka. Bóg nie opuszcza nas, gdy podejmujemy wybory niezgodne z Jego wolą. Gdy poprosimy Go o pomoc, udzieli nam jej. Nie znaczy to, że możemy oczekiwać, iż Bóg będzie nas błogosławił mimo naszego nieposłuszeństwa tak samo, jakbyśmy byli Mu posłuszni. Jednak gdy przychodzimy do Niego w potrzebie i pokorze serca, On nas wysłucha. W końcu bez Bożej łaski nie byłoby nadziei dla nikogo z nas, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Piątek, 20 grudnia. Do dalszego studium. Sprawność w pełnieniu obowiązków wyznaczonych przez Boga stanowi ważny element prawdziwej pobożności. Ludzie powinni wykorzystywać możliwości jako narzędzia pełnienia woli Pańskiej. Sprawne i zdecydowane działanie we właściwym czasie będzie prowadzić do wspaniałych zwycięstw, podczas gdy zwlekanie i zaniedbania wiodą do porażek i przynoszą ujmę Bogu. Jeśli przywódcy w dziele prawdy nie wykazują gorliwości, jeśli są obojętni i nieskłonni do celowego działania, wówczas wyznawcy Kościoła także będą obojętni, gnuśni i leniwi. Jeśli natomiast przywódcy będą pełni świętego dążenia do służenia Panu i tylko Jemu, wówczas wyznawcy będą zjednoczeni, pełni nadziei i gorliwości. Słowo Boże pełne jest ostrych kontrastów. Grzech i świętość są ukazane obok siebie, abyśmy widząc je, mogli odrzucić zło i przyjąć świętość. Karty Pisma Świętego, na których opisane zostały nienawiść, fałsz i zdrada Sanballata i Tobiasza, zawierają także opis szlachetności, poświęcenia i ofiarności Ezdrasza i Nehemiasza. Możemy naśladować tych pierwszych albo tych drugich, wybór należy do nas. Straszliwe skutki przekraczania Bożych przykazań zostały przedstawione w porównaniu z błogosławieństwami będącymi efektem posłuszeństwa. My sami musimy zdecydować, czy chcemy cierpieć pierwsze, czy doznawać drugich. Pytania do dyskusji. 1. Wydaje się jasne, że wielu z tych, którzy pożenili się z pogankami, nie było oddanych Bogu. Zatem Ezdrasz nie pozostawił ich zdanych na siebie, ale starał się napomnieć i skorygować ich postępowanie, mając nadzieję na zmianę. Ale czy zmiana naprawdę nastąpiła? Czy zmieniając swoje postępowanie, doznali również wewnętrznej przemiany? Czy ich poświęcenie się Bogu naprawdę wzrosło? Jakie mamy dowody, iż wielu z nich nie zmieniło się? Czego możemy się nauczyć z ich błędów o tym, jak ważna jest zmiana serca? 2. W jaki sposób możemy pomóc w naszym zborze tym osobom, które mogą się zmagać z problemami wynikającymi z zawarcia niemądrych związków małżeńskich? 3. Choć Boże zasady są wieczne i absolutne, to jednak panujące reguły kulturowe w różnych miejscach znacząco różnią się między sobą. Dlaczego musimy pamiętać o różnicach kulturowych, gdy staramy się w określonych sytuacjach w naszym życiu stosować Boże zasady?